Drogi krajowe, wyślij mnie do domu, do miejsca, do którego należę. Zachodnie pomorskie.
Sorry.
Cześć, witajcie w 233 odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy oraz Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, żeberka z dzika.
I Konrad Okoński, zielonogłowy.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, najsłodsze z kłamstw.
Rób to we własnym domu.
A także newsy, małpia niedola.
Kapitan Floryda.
Ta Floryda jest zajebistym w ogóle pomysłem. Palenie ocali życie.
Jebani aktywiści.
Obrzydliwy akt homofobii.
Stare reklamy.
Rząd po cichutku. A także szybka piłka. Piłka w trybuny. After show. Rzeczy.
Jestem zielonogłowy, bo byłem u fryzjera i wróciłem z zieloną głową.
What?
No czuję się jak... Jakbym walczył o prawa kobiet teraz.
będziesz gruby i będziesz mówił, że ten? Czy założysz konto na Tinderze?
No, nie wiem w sumie. Po co miałbym zakładać konto na Tinderze, jeśli jestem jakby...
Bo jesteś, wiesz, feministką.
Żonaty. To jest cecha, czy to jest cecha feministek? Konto na Tinderze?
Tak, no musisz wydaje mi się, że zakładasz konto na Tinderze, bo no nie po to walczyłaś o prawa kobiet przez tyle lat, żeby teraz nie móc się kurwić spokojnie.
Ale Tinder nie jest do kurwienia. OnlyFans
nie, nie
jest,
jest, ale możesz. Ale właśnie, ale możesz. Chodzi o to, że pamiętasz, jak gadaliśmy o tym kolesiu, który tak się wkurzył, że ktoś tam się kurwi?
A także nigdy nie będziesz szanował kurwy?
No, no to właśnie o to chodzi mi, że to jest koleś, który faktycznie zaakceptował pełnię feminizmu, że nie musisz się kurwić, ale możesz.
Możesz, to jest twoje prawo. Jakub Czarodziej? Pyta Turyj Staneczkowski, on wie, o kogo chodzi.
To jest on, to jest ten koleś, ja lubię bardzo tego kolesza, tak? On jest tak ciekawy.
Ja go nie znam poza tym, że widziałem tego posta i jego cover foto. On wygląda jak trochę taki life coach, który jest dresem jednocześnie. Ale on może być popularny, nie powinniśmy go obgadywać po imieniu na podcaście. Co jeśli zostaniemy najechani przez Aiko Armię OnlyFansów? O Jezu, dobra. Mateusz został okłamany wczoraj.
O, no, kto cię okłamał?
Filip okłamał mnie rano. Powiedział, że jest tłusty czwartek.
Jaki prank! Jaki... Czy powiedział ci też, że jest prima aprilis?
Nie, powiedział, że jest tłusty... Najgorsze, że on nie wiedział, on też myślał, że jest tłusty czwartek. A ja byłem w samochodzie jadąc na trening i tylko jedyne co zrobiłem, to wszedłem na Google i wpisałem tłusty czwartek. I po pierwsze, dostałem mnóstwo artykułów typowych dla, wiesz, artykułów po roku 2010, czyli... Tłusty czwartek, historia tego święta oraz kiedy jest tłusty czwartek. Kliknij tutaj, żeby się dowiedzieć i musisz przeskrolować cały artykuł, więc to sobie odpuściłem od razu. Ale jednym z artykułów publikowanych tamtego dnia rano było przepis na zdrowe pączki Anny Lewandowskiej, więc stwierdziłem, jeśli taki artykuł wyszedł dzisiaj, to musi być prawda. Także po tym, jak zaliczyłem trening, kupiłem mnóstwo pączków i muffinki. I zjedliśmy z Moniką po 3 pączki. Oraz ja zjadłem również tą muffinkę. Nie jadłem prawie nic poza słodyczami wczoraj. Także było to najsłodsze z kłamstw. Znaczy nie było to tak naprawdę kłamstwo, bo nie wiedział, że kłamie, ale... Zostałem zrobiony w balona. Tłusty czwartek jest 11 lutego, czyli za tydzień. I wydaje mi się, że nasz czat mnie o tym poinformował. Także ten. Ja po części przegrałem, po części wygrałem. Nie wiem, każdy może zinterpretować to po swojemu trochę, nie? A, ale chciałbym na swoją obronę powiedzieć, że nie zawróciłem w tym momencie do sklepu, tylko pojechałem na trening, zaliczyłem trening. Zostało wykonane. To był mój drugi trening w tym roku. A jako, że jest luty, to mam teraz średnią raz na miesiąc. Jest dobrze. Jest całkiem nieźle.
Nice.
Ale mam jeszcze jedną rozkminkę na dzisiaj.
Jest... Ale czujesz się winny bardzo z takiego tłustego czwartkowego z tego? Że chciałeś, żeby był tłusty czwartek, żebyś mógł wpierdalać pączki. Wiesz, że jak jesteś dorosły, zawsze możesz sobie kupić tort, nie?
Tak, i robię to czasem. Nie, nie czuję się winny, ale czuję presję, bo za tydzień jest tłusty czwartek i w tym względzie jakby czuję presję, że powinienem uznać tłusty czwartek za zaliczony.
Ja bardziej lubię przecenowe piątki.
Co to są przecenowe piątki?
Kiedy jest tłusty czwartek i po tłustym czwartku wszystkie pączki są warte, nie wiem, 10 groszy.
Ale
i
są przychodzisz stare! Przecenowe...
Nie są stare, są, mają jeden dzień dosłownie, nie?
W każdym razie...
No stary, ja jestem szrotowym misiem, nie? Mnie nie przekonasz, nie?
W naszym domu są teraz dwie propozycje przyszłego czwartku. Moja propozycja to jest taka, żeby nie jeść dużo słodkiego, ale żeby kupić coś, małą ilość czegoś bardzo wysokiej jakości, czyli na przykład po kawałku ciasta z bardzo dobrej cukierni. Natomiast Monika zaproponowała dzień warzyw. Przyjąłem chłodno tę propozycję.
A ty mówisz, jakby, I don't see the appeal, I don't get the appeal.
Ale, uważam, że można zrobić dobry dzień warzyw, jeśli podejdziesz do tego ze strony odpowiednich warzyw. Wydaje mi się, że jakbym kupił takie świeże, surowe marchewki i pociął je na takie wygodne plasterki, znaczy takie, wiesz, kawałki, to byłaby fajna przekąska, która by mi pasowała.
Mamy super. Super przekąska, Konrad.
No, marchewki surowe są zajebiste. Tylko gotowana marchewka jest z dupy.
Z dupy, czy z...
Autentycznie nie wiem, czy znam drugą rzecz, która po podgrzaniu smakuje tak dużo gorzej, jak marchewka. Nie rozumiem, czemu ludzie sobie to robią.
Jedzą marchewki?
Tak. Jest taki stan skupienia marchewki, kiedy ją jakby gotujesz, ale nie ugotujesz jej na miękko, tylko jest jeszcze twarda, kiedy jest spoko. Mam znajomą, która raz zrobiła risotto z czymś takim i było nieźle.
Ja nie wiem, ja bardzo lubię, nie? Mamy coś takiego, że na przykład robimy z tego, bierzemy marchewy, wrzucamy do tego, gotujemy, nie? Albo parze, albo coś takiego i wrzucamy do tego na przykład serwetę i blending wchodzi. I jest z tego taka zajebista pasta na przykład.
Co wrzucacie? Serwetę?
Feta.
Aha, serfeta.
Serwetę!
Serwetę wrzucamy.
Serwetę wrzucamy. Taką ze stołu ściągamy i serwetki do środka. Uj, blending.
Serwetą. Uj, blending.
Serwetą.
Ej, w ogóle, a propos serwetek, skoro już o tym mówimy, tak na szybko ci powiem.
No, jest... marchewkę jakbyś robił, marchewki robione na parze, jak pisał Grat, są zajebiste, bo dają ci te, bo nie puszczają, gotowane puszczają te soki i one zostają, a robione na parze, słodkość zostaje w nich i jest kuj dobra. Stary, zrób marchewki na parze.
Okej, podejmuję się spróbować marchewki na parze. Wciąż wątpię, żeby była tak dobra jak chrupka, pyszna, świeża marchewka, ale...
Ja nie lubię na przykład chrupkich marchewek.
No to... To jest
jestem leniwy, nie lubię gryźć rzeczy. A serio, jakbyś miał tak się głęboko zastanowić, to tak jest.
A jakbyś dostał taką marchewkę, jak Clive Owen wyciągnął z ziemi w filmie Shoot'em Up, wyciągnął z ziemi czystą, obraną marchewkę i ugryzł, pamiętasz to? Pamiętasz?
Tak.
Muszę ten film zobaczyć jeszcze raz kiedyś, to było... Och, to było coś. Moja druga rozkmina na dziś. Rób to we własnym domu. Jest taki... To jest dzisiaj widziałem coś takiego. Czasami idziesz ulicą i widzisz samochód, który jest podejrzanie czysty. Jest jakby czystszy niż powinien być samochód w daną pogodę. I są wokół niego przynajmniej dwie, a czasami trzy osoby, które patrzą na niego. I ty wiesz, że to jest nowy samochód czyjś i że te osoby wyszły z budynku, żeby go oglądać i żeby komentować na jego temat. I mam takie... Czuję się wtedy strasznie zażenowany, tak jakbym oglądał coś, co ktoś powinien robić za płotem, tak jakby na swoim podjeździe. Coś wstydliwego, tak jakby chciał pokazać im, wiesz, jak zgolił sobie włosy na jajach i robił to na ulicy, na chodniku przede mną. Mówił, patrzcie, ja postanowiłem zostawić taki pas po środku, ale pojechać całkowicie na goło po bokach. I wtedy moje jaja mają taki kształt. Masz coś takiego?
A to nie jest trochę ten motyw, co z wąsem, że jak golisz wąsa, to golisz go w różne sposoby?
Nie, ale nie mówię tu o goleniu jaj. Mówię tutaj o chwaleniu się ludziom swoim nowym autem i staniu na ulicy i komentowaniu tego auta.
Ja wiem, no generalnie jest coś takiego, nie, że jak masz jakiś, jeżeli... No nie, no masz prawo być dumny z rzeczy. No, no jest to trochę drętwe, a z drugiej strony masz prawo być dumny z rzeczy, no. Come on.
No mam, ale
nie zabieraj ludziom tej. Nie zabieraj ludziom tej. Tej.
Ale powinni się tego wstydzić i robić to za płotem. Nie wiem, to była taka moja mała rozkminka. Myślałem, że może jest coś takiego, co czasami widzisz, że ludzie robią publicznie, co jest społecznie akceptowalne, ale uważasz, że jest. Oh, cringe trochę, trzymajcie się w domu z czymś takim. Ale najwyraźniej nie masz tak dużo dziwnych kompleksów jak ja. Jak ci jest z tym, Mateusz? Czym się różni od chwalenia się dzieckiem, pyta Debielał. Czy ja się chwalę dzieckiem, czy ja wychodzę ze swoim dzieckiem na ulicę i mówię ho, 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 jakiego sobie zrobiłem synka?
No Konrad nie ma się czym chwalić, nie?
Ja nawet nie przyniosłem go na podcast.
Jak nie, no to prawda, że nie przyniosłeś go na podcast.
No, ale trzymam go, dlatego, trzymam go za płotem.
Nie chcesz, żeby stał się celebrytem i ten.
A myślę, że jest taki limit, kiedy dziecko jeszcze nie wygląda tak, jak będzie wyglądało w przyszłości. Możesz do któregoś roku życia je pokazać. Kumiko wrzuca zdjęcia swojej córki. I jej statystyki wrzuca także, więc wiem już, że mój syn zniszczy jej dziecko, jak tylko będą walczyć.
Ale ile ma siły, czy coś tak?
Nie, napisała, że jej dziecko ma 5 miesięcy i prawie 6 kilo, podczas gdy mój syn już ma 7, a ma 2 miesiące. Także oni są w różnej kategorii nie wagowej, ja nie wiem, czy pozwolimy im walczyć w ogóle.
Tak, nie to, że... Nie to, że będziemy konkurować, ale... Not competition,
hej,
but...
To nie ja zaproponowałem, że będziemy, że nasze dzieci będą walczyć. Chyba. Nie pamiętam tak naprawdę, kto to zaproponował. Zobaczymy, jak będzie. Moje dziecko na razie głównie krzyczy, także wiesz... O ile nie będzie to pojedynek na śpiew, to...
Twoje dziecko na razie głównie krzyczy.
Trochę tak, no... A kupy, nie wchodźmy w ten temat, stary, bo to jest... To możemy rozmawiać godzinę o tym.
Możemy rozmawiać godzinę?
O kupach,
coś tak. Takiego naj... Tak, no to jest coś takiego chyba, co... They don't tell you about this part.
They don't show this stuff on TV. chodź dalej. Powiedz mi o tym, o serialach.
O serialach, Konrad.
No.
Co ci mogę powiedzieć? A! No. Wiesz... My z Olką jesteśmy mocno hiperanalityczni, nie? I lubimy sobie rozkminiać rzeczy. I czasami oglądamy głupią rzecz. I można by się wyluzować po prostu i zrobić suspension of disbelief na przykład. Ale na filmach akcji, albo na takich głupich komediach, nie jesteś w stanie po prostu zrobić tego suspension of disbelief i po prostu, kurwa, komentujesz cały czas. Wszystko mówisz, ta kurwa jasne, nie? Ta,
Ale daj jakiś przykład, typu jeśli scena kręci się wokół zmiany koła, to mówisz wtedy, koła nie zmienia się używając lewarków, używa się gołych mięśni.
Nie, no na przykład... No moim takim pet peeve'em jest to, że w amerykańskim filmie bardzo kurwa modne, w amerykańskich filmach bardzo modne są garnitury. No i ci kurwa w kolesie w tych garniturach kurwa skaczą i robią pojebane rzeczy, nie? Podczas kiedy ja na ślubie tańcząc i pochylając laskę rozjebałem spodnie kiedyś, nie?
Tak. Tak, garnitur jest jakby definicją ciucha, w którym nie robisz wszystkiego.
W sensie możesz sobie jakiś taki ponoć wygodny zrobić, kupić garnitur zaprojektowany taki, żeby był jak piżamka i tak dalej. Ale generalnie no nie podniesiesz, nie wiem, jakoś super wysoko rąk czy tak dalej. No on nie jest do... No umówmy się, no garnitur to nie jest coś, w czym... To jest coś, co cię ogranicza bardziej, nie? Jeżeli jesteś tak. W stanie, robisz rzeczy pomimo trochę tego, nie?
Tak.
I oni pokazują, jak ci kolesie gdzieś tam biegają i tak, nie? Nie mogę sobie przypomnieć, co było takiego wczoraj. A, dzisiaj oglądaliśmy sobie kawałek serialu takiego, nazywa się Kim's Convenience, to jest o takiej rodzinie.
Mówiłeś o nim ostatnio.
mówiłem o tym. No i tam jest taka scena, jak przychodzi koleś...
O azjatyckim sklepie w Kanadzie.
Tak, trochę coś takiego jest. No i tam przychodzi klient, no i chce kupić rzeczy i mówi, że jest pod kątem eko, nie? Więc on mówi, hej, dobra, czy masz torby? Mówi, nie, czy masz papierowe torby? Nie, 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 mamy tylko plastikowe. Nie, 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 to nie będę nosił plastikowych toreb, nie? No i ten Kim... Pan, który jest takim trochę, wiesz, no to jest taka chłopomania, nie? Więc ten Kim podchodzi, no i z taką mądrością starczego człowieka pakuje mu te ciuchy do kieszeni i tak dalej, nie? I mówi, masz, ja też jestem za żółwiami, nie? I ona tak patrzy na mnie, tak, mówi, w rzeczywistości to by tak nie było. W rzeczywistości koleś powiedział, nie masz papierowych toreb, to nie będę kupował, nara.
Ale dlaczego akurat przy filmach akcji i komediowych aktywuje się jakby coś takiego? Czemu nie możesz zawiesić swojego disbeliefu akurat przy tych filmach?
W jakiś obyczaj, no bo obyczajówki generalnie są w miarę realistyczne. Tam są takie rzeczy, nie?
Jest na przykład dobry ojciec i ty mówisz, a zawieszę swoją niewiarę, ten ojciec istnieje.
Nie masz archetypy. Masz jakieś archetypy, nie? I zwykle jesteś w stanie powiedzieć, no w rzeczywistości to ten, ale rozumiesz uproszczenie, nie? No a generalnie takie rzeczy, które się dzieją na przykład na żartu, albo są takie, są pewne takie nienaturalne sytuacje, które mogą się wydarzyć tylko w kinie, nie? Typu...
Kot, który nie jest chujem.
Nie, no chyba takim tropem najbardziej popularnym jest dziewczyna z sąsiedztwa.
Że jest słodka dziewczyna, która nie ma faceta i jest super zainteresowana i mieszka niedaleko,
tak,
ale
super,
nie chce być...
super wyjebane. No, w tym Kim's Convenience też jest taki motyw. Tam jest ona, jest taka dziewczyna, która pracuje z synem z tego, nie? No i on się jej podoba. No i on generalnie robi trochę coś takiego, że wiesz, no, że nie jest na początku niby nie widzi, trochę nie jest zainteresowany i tak dalej, ona ciągle gdzieś tam przez smali do niego te cholewki, nie? W ten sposób, że on nie widzi. I sobie myślisz, no kurwa, to nie jest możliwe, nie? W rzeczywistości, nie? Masz...
Dlaczego? Dlaczego nie może lecieć na niego? Ludzie lecą na...
Może lecieć na... Tak, ale mają też inne opcje.
Tak,
w sensie, jakby, no lec, no generalnie, kiedy masz 15 lat, no to rozumiem, że może się tam zajarać, nie?
Tak.
Ale jak masz 30, mam parę lat, czy wiem, jak tam jest pokazane, no to generalnie raczej wygląda to w ten sposób, że mówisz, jesteś zainteresowany, nie, no to nara, nie? Jakby...
Nara, mam życie do życia.
No mam też inne opcje, nie? A tutaj jest pokazane
pędzi.
Właśnie, masz taką właśnie dziewczynę z sąsiedztwa dobrą, która nie wiadomo dlaczego jest zawsze słodka, zawsze urocza, zawsze sama.
Zawsze jest pod ręką, jeśli potrzebujesz zrobić sketch.
No i tak w rzeczywistości nie jest, nie? W rzeczywistości nie. Nie ma, w ogóle mam coś takiego, że nie ma w rzeczywistości, wiesz... takich tropów. Nie, to są tropy telewizyjne, nie? To ale... tak jak Mary Sue.
Tak.
No Mary Sue jest drugim takim tropem, nie? Patrzysz na Mary Sue i mówisz, kurwa, tak, oczywiście, że będzie ktoś, kto robi wszystko zajebiście, nie?
Ej, ale
Mary Sue w ogóle strasznie ten archetyp się wypaczył, nie? W ciągu ostatnich lat.
No czy...
Marysia Zuzanna, spojrzenie.
Jest, nie wiem, co masz na myśli, czy to, że jest jakby praktykowany, jeśli bohaterem jest osoba, która jest z uciskanej mniejszości?
Nie, mam wrażenie, że mówisz o wypaczeniu, tak? Czy o samym tym koncepcie, bo dwie wątki chyba.
Nie, wiem, czym jest Mary Sue. Jest to postać, która jest self-insertem najczęściej twórcy, która jest... której nierealistycznie wszystko się udaje, która ma talent do wszystkiego i jest jakby tak, spełnieniem marzeń osoby, która pisze w jakiś sposób.
Tak, ale jest chujowo nudna też, nie?
No to jest wada tworzenia takiej postaci, bo takie postaci nie są interesujące. Dlatego lubimy Wolverine, bo ma przejebane w życiu.
No i teraz koncept Mary Sue poprzez, bo o ile to się pojawiało raz czy dwa w fanfikach, to było okej, okay, ale teraz jakby coś się stało.
To w ogóle wyszło z fanfików, nie?
Kojarzysz taki motyw, że kiedyś się mówiło, haha, nerdzi, nie? I tak dalej. No ale nerdzi doszli do władzy.
Tak, jesteśmy teraz potęgą.
No, ale z jednej strony nerdy doszły do władzy, a z drugiej strony feministki doszły do władzy i to, co kiedyś było tylko w fanfikach, teraz stało się rzeczywistością, więc generalnie...
Feministki doszły do władzy.
No nie, no ale ja się śmieję, nie? Ale trochę tak jest, że przez to, że po prostu coś się stało mainstreamem i ludzie, którzy pisali takie fanfiki i one były powiedzmy gdzieś tam może nieatrakcyjne do użytku publicznego, to teraz ci ludzie doszli do władzy, no i chuj, i tworzą content dla ludzi, którzy taki content konsumują.
Wciąż wydaje mi się, że w większości sytuacji jednak jest wytykane, że takie rzeczy są słabe. Chociaż, nie wiem.
Nie, you go girl. Nowe Star Warsy są chyba najlepszym przykładem, nie?
Ja lubię. Znaczy może, wiesz, może jestem łatwy do kupienia, szczerze mówiąc. Bo jest ładna, więc wiesz. Zatem nowe Star Warsy dały mi też tego, Kylo Rena, który jest ekstra, bo jest grany przez Adama Drivera.
Nie dlatego. Jest ekstra, bo nosi spodnie pod cycki.
Ale jest fakt, że to jest mocno...
Kiedy ostatni raz widziałeś mężczyznę, który nosi spodnie pod cycki?
Nie.
Zaraz ci...
Jeśli chcesz mi pokazać scenę, w której jest bez koszulki, to ja tą scenę nie tylko znam, ale również przerysowywałem, żeby był nagi w tej scenie. Także ten... Zapomniałem, coś jeszcze miałem o serialach, ale zapomniałem. A, już wiem. Czy jeśli oglądasz serial komediowy, bo ja nie widziałem Kim's Convenience, więc nie wiem jak tam jest, ale wiele seriali komediowych, żeby utrzymać pewien status quo, z którego zawsze wychodzi każdy odcinek, żeby wszystkie postacie, które są archetypami, pozostały tymi archetypami, to trochę jakby nie za dużo się w nich zmienia. I w tym momencie, jeśli w każdym odcinku masz sytuację z tą dziewczyną, to trochę za każdym razem jest to ta jedyna sytuacja. To nie jest tak, że ona jest tam codziennie, tylko... Za każdym razem to jest po prostu scenka z nią, bo ona jest archetypem laski, która akurat przyszła i podoba jej się ktoś ze sklepu. I ta scenka jest odgrywana na różne sposoby, ponieważ jest to, nie wiem, ponieważ jest to taka komedia dell'arte, gdzie nic się nie zmienia nigdy. Tak, tą scenę przerysowywałem.
Jest, uwielbiam ją.
Dlaczego on ma tak... Stary, on ma ten pas do odchudzania na brzuchu. Pamiętasz, jak nosiliśmy na akrobatyce taki pas gumowy na brzuchu?
Nie wiem, Konrad.
Nie nosiłeś?
Nie wiem. Nie, ja nie.
Obaj ci koleście są spoko, ale Adam Driver
on był po to, był pas taki, żeby się bardziej pocić, czy co?
Tak, był taki pas, który się dawało na brzuch, żeby brzuch się bardziej pocił. Nie mam pojęcia, czy to działa. Nosiłem go na kilku treningach. Potem go chyba zgubiłem.
Rozumiem.
To nie był vibropas, to był pas, który był tylko z silikonu, z już czegoś i sprawiał, że się pociłeś bardziej. Prawdopodobnie tylko powodował pryszcze na brzuchu i plecach. Czy widzisz w ogóle, jak gigantyczne są cycki Adama Drivera w tej scenie? Są imponujące.
Gigantyczne cyce?
To są jak takie pola do uprawy kukurydzy. Każdy z nich może wyżywić pół Afryki. Zrobiłem gifa nawet, na którym rozbiera się na tym...
Ja lubię tego kolesia. On jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy, bo on...
Jest ekstra.
On tworzy bardzo fajne charaktery, nie? Zawsze trochę takie dziwne.
Ja wiem, że ja chyba o tym mówiłem, ale jest taki film, gdzie on kieruje autobusem. Widziałeś go?
Nazywa się... Patterson?
Patterson. Petersen. Bardzo polecam film. Bardzo, bardzo, bardzo był dziwny.
Nie, Patterson.
Patterson? Na pewno go polecałem już. To jest film, który mocno mnie powyginął w kinie. Bo jest jakby o niczym i cały film czekasz, aż się coś wydarzy, ale nic się nie wydarza i jesteś tak na krawędzi krzesła czekając. Jest bardzo dobry. Dobra, Mateusz, newsy?
Tak.
Małpianie dola! Wyobraź sobie, że warty 400 milionów dolarów przemysł Tajlandii stoi pod znakiem zapytania, ponieważ wyszło na jaw, że na niektórych plantacjach kokosów małpy są używane do zbierania kokosów.
Zajebiście.
Trochę tak.
Czy małpy to jest jakiś kod?
Generalnie...
Czy to jest rasowe określenie?
Czy jest joch na sali? Generalnie to jest tradycyjna metoda zbierania kokosów. Tak jak są czasem, jak widzisz w dokumentach, że jest jakiś koleś w górach Ural, który używa sokoła do łowienia królików, to jest coś podobnego. Trenujesz małpę, żeby zbierały ci kokosy.
Ja nie rozumiem, dlaczego to jest źle. No to jest tak, jak jeżdżą na koniach rzeczy.
Bo to jest jakby na skalę przemysłową i wiesz, generalnie ja jestem trochę sceptyczny, bo PETA się do tego przypierdoliła, a PETA jest taką organizacją, która...
Terrorystyczną.
Oni nie są specjalnie wiarygodni dla normalnego człowieka.
Nie no, ale to nie jest tak, że jak ty chcesz manipulować rynkiem kokosów, to wtedy na przykład, czy jakieś tam rzeczy, to wtedy płacisz takiej pecie i oni idą strajkować, że to są ekoterroryści i po prostu płacisz im za to, żeby strajkowali.
No właśnie, dlatego są mało wiarygodni, ponieważ mają na koncie dużo tego typu skandali i bardzo questionable zachowań. I generalnie rozdmuchali bardzo ten temat, bo to nie jest tak, że na każdej plantacji używane są małpy do zbierania. Jest mnóstwo plantacji.
Nie ma znaczenia, nawet jeśli.
Na niektórych z nich są używane małpy. Także teraz...
To nawet jeśli, to co z tego?
No, są sklepy w Ameryce i w Anglii, które już zapowiedziały, że przestaną kupować kokosy od dostawców z Tajlandii. A to jest ogromny biznes.
Kokosów.
Ale podoba mi się, że przede wszystkim podoba mi się wizja małpy zakutej w łańcuchy, która chodzi i taka smutna zbiera kokosy cały dzień.
No, ale to też jest, no ja mam takie wrażenie, że no dobra, nie? A z drugiej strony, no mówię, no jak dla mnie to się wszystko klei trochę, nie? Typu masz... no klei się to na zasadzie mamy... O Jezus, nie mogę się wysłowić. Wszystko się klei, no bo mamy sytuację, w której no płacisz pecie, żeby po prostu manipulowała rynkiem.
No może tak być, ale generalnie wiesz, jest to trudny temat, no bo wykorzystujesz zwierzęta do pracy na skalę przemysłową, więc nie wiesz, jak te zwierzęta są traktowane i niektóre firmy nie są...
No tak jak kiedyś konie stawało się na skalę przemysłową w jeżdżeniu, w tak. Transport, w komunikacji.
Ale już nie. Także nie wiem. Możesz myśleć o tym, co masz ochotę. Ja tylko dostarczyłem ci informacje o małpach niewolnikach.
Małpy niewolnik jest zawsze spoko.
Generalnie wydaje mi się, że sklepy boją się, że pójdzie fama, że sprzedają produkty, które są produktem niewolnictwa zwierząt.
No o tym mówię właśnie w tym Kim's Convenience, właśnie to Olka mówiła o tym, że generalnie w rzeczywistości nie jest tak, że możesz coś tam zrobić czy ten, tylko klient generalnie będzie ci marudził, aż... Wymarudzi, nie?
Ale klient chce tani kokos, Mateusz.
Chce tani kokos, dziwko.
Małpy są ważne, ale tani kokos ważniejszy. Tajlandia w ogóle zapowiedziała, że rozwiązaniem tego tematu jest oznaczanie na skrzynkach z kokosami, z jakiej plantacji pochodzą i czy ta plantacja jest wolna od wyzysku małp.
Wolna od wyzysku małp?
Dread pisze, ja chcę kokos, który smakuje łzami małp. Jak smakują łzy małp? Zakładam, że są słone, nie? Bo to jest jakby ta sama metoda produkcji łez.
Są przepyszne, Konrad.
Prawdopodobnie tak. Przenieśmy się teraz z Afryki, tudzież czekaj, Tajlandia nie jest w Afryce, nie? To jest Azja. Brawo, Konrad i geografia po raz kolejny. Przenieśmy się do Ameryki, na Florydę. Gdzie mam bardzo małego newsa, ale spodobało mi się temat. Mężczyzna z Florydą wytatuowaną na czole został oskarżony o wezwanie policji, żeby zawieźli go do domu. Mówi, że nie miał pieniędzy na taksówkę. Ale nie wiem, czy faktycznie na Florydzie został aresztowany. Czy w ogóle został aresztowany? Nie wiem tego, ty też tego nie wiesz. Ale ma Florydę wytatuowaną na czole. A przepraszam, został aresztowany, ponieważ również posiadał marihuanę przy sobie. Policjanci znaleźli na nim marihuanę, a on przyznał, że nie wie, co to jest. Jeśli chodzi o wymówki, to jest to temat, który poruszę jeszcze dzisiaj, Mateusz, bo zmierzamy do czegoś bardzo fajnego. Ale to za chwilę. Pozostańmy przez chwilę w Ameryce. Palenie może ocalić ci życie w Ameryce, jeżeli boisz się COVID-u. Wyobraź sobie, że CDC oceniło, że osoby palące będą miały pierwszeństwo, jeśli chodzi o szczepionkę w Ameryce, ponieważ, jak możesz sobie wyobrazić, jest o wiele wyższa szansa, że taka osoba będzie miała chorobę współistniejącą, która tak naprawdę cię zabija, kiedy masz COVID. W związku z czym takie osoby mają priorytet. Co jest super logiczne, ale brzmi bardzo dziwnie, kiedy na to spojrzysz z zewnątrz. I zawsze się zastanawiałem, skąd jakby, czy w takim razie każdy nie powie, że jest palaczem po prostu? Nie możesz tego sprawdzić jak, w żaden sposób, nie? Cześć, Kazi.
Nie jesteś w stanie, no.
Augustyn mówi, że można, ale nie powiedział nic więcej.
Czy no możesz chyba sprawdzić pojemność płuc? To jest całkiem dobry test, nie?
Może. Ale możesz też powiedzieć, że urodziłeś się niczym Superman, a teraz jesteś po prostu zwykłym człowiekiem.
Możesz powiedzieć, że zacząłem palić od wczoraj.
Możesz zacząć palić wczoraj. Podobno, wiesz, płuca szybko się oczyszczają, więc to znaczy, że szybko się też smolą. Możesz szybko najebać, ciach, 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 cztery fajeczki. Jest też tutaj w tym artykule bardzo fajna jednostka miary. Nazywa się paczkorok. Pakier.
O, i jest czyli to jest, ile wypalisz w ciągu roku, tak?
Paczki dziennie pomnożone przez ilość lat, czekaj.
Ilość dni w roku.
Nie, tutaj. Muszę to znaleźć, bo... Jest. Jest to liczba, którą uzyskujesz mnożąc ilość paczek dziennie razy lata palenia. Czyli jeśli palisz jedną paczkę dziennie przez 30 lat, to masz 30 paczkolat. Aha, jeśli palisz dwie paczki dziennie przez 15, to jest strasznie dużo. Ja pierdolę. To jest bardzo dużo. Ja byłem palaczem i uważam, że to jest bardzo dużo. Oni po prostu tak ustalili poziom zniszczenia chyba płuc. Takie osoby mają 2,25 razy większą szansę hospitalizacji i prawie dwa razy większą szansę na śmierć.
No, miejmy nadzieję, nie?
Po COVID-zie, w trakcie COVID-u.
Bo są głupi.
To jest bardzo dużo papierosów. Płaci. Ile jest papierosów w paczce? Ja kiedy paliłem, to wydaje mi się, że paliłem 5-6 fajek dziennie.
Ja tak się śmieję, nie? Ale wyobraź sobie, że teraz by powiedzieli, że chipsy są czymś takim na przykład.
Czym?
Albo cheeseburgery, że ileś masz cheeseburgerolat. To jest ilość cheeseburgerów zjedzona w ciągu tygodnia, pomnożona przez...
Oceniamy stan pana serca na 40 cheeseburgerów lat.
Tak, i ty mówisz, the fuck?
O Jezu. Kazi mówi, że jest 20 sztuk w paczce papierosów. Jeśli ktoś wypala jedną paczkę dziennie, kiedy znajdujecie czas na to? W sensie...
No, zamiast pracy, no przecież to jest jasne, nie?
Ale czy... Odpalasz jednego od drugiego? Przecież papierosa się nie pali 10 sekund. Pali się go przynajmniej, wiesz, 10-15 minut.
No zając, pamiętaj, że palił po 3 na jachcie.
On rozpalał 3 na raz. I rozdawał je.
Jak dla mnie palił 3 na raz. W moich historiach zawsze mówi, że jak były sztormy i była chwila, to zając wyciągał 3 na raz, żeby się...
Był kapitanem, miał prawo. W dawnych czasach miałby fajkę.
To nie miał prawo, to był jego obowiązek. No, nie lubię palić, ale muszę być tym kapitanem.
Ej, Dread pisze, papierosy speedrun. Musisz jak najszybciej się zabić papierosami.
Ktoś zrobił speedrun Tindera.
Co to znaczy?
No nie widziałeś tego?
Nie. Aha, czekaj, jak szybko zaliczysz?
Speedrun Tindera polega na tym, że piszesz do laski, on mówi, aż znajdę to.
Tinder date speedrun world records, 30 sekund. Originally from TikTok. Muszę ci coś powiedzieć o TikToku za chwilę.
Tinder speedrun? Tak, to jest to, gdzie koleś... No to jest zajebiste. Możesz to wrzucić na tym. Koleś patrzy i mówi, okej, Anna, coś tam, wrzucimy jej... Hej, lubię astrologię. Lubisz astrologię? Tak, okej, jestem tam wodnikiem. I on mówi, compatibility, wodnik z czymś tam, a ja jestem skorpionem.
Nie? O Jezu, widzę to teraz.
Jestem lwem, nie, ja jestem magą. Haha, jesteśmy ten, to randka, nie? Zajebiście on to robi, jak faktycznie jak taki geek speedrunowy, jest to zajebiste, nie?
Wow, Jezus, fajne.
Speedrun, no zajebiście, bo speedruny faktycznie tak wyglądają, nie?
I am addicted to speedrunning.
Ja uwielbiam speedruny akurat, nie lubię, samemu bym nigdy się na to wkręcił, ale uwielbiam patrzeć na speedruny Dark Soulsów albo coś takiego, tak. Jak oni kurwa znajdują jakieś glitche, chodzą pod, chyba w trójce było tak, że on przechodził pod całą planszą, nie?
Tak, to są takie glitchowe. Ja lubię oglądać nieglitchowe speedruny, szczerze mówiąc, bo lubię patrzeć jak ludzie pokonują grę w ramach jakby mechaniki gry. Tylko bardzo szybko.
No glitch speedrun, tak? No te są super, ale ja lubię bardzo, no.
Kiedyś chciałem zobaczyć, jak ktoś robi Zeldę, Breath of the Wild, z wszystkimi bossami, tak jakby, nie robiąc po prostu, nie biegnąc do końca ostatniego bossa i zabijając go, tylko robiąc wszystkich bossów. I odpaliłem, widzę 18 minut, więc oglądam. Ale jakoś tak wolno idzie. Patrzę, to jest 18 godzin, koleś nawet gotuje wszystkie obiady.
Tak. A on jest, albo ja znalazłem ostatnio no hit speedruny, nie? To też są tam po parę godzin.
Też są dobre. O Jezu, ale powiem ci, że jeśli chodzi o Soulsy tak ogólnie, to wolę oglądać czyjeś pierwsze przejścia. Jakoś reakcje ludzi na te gry są takie
pierwsze
fajne.
Pierwsze są, tak, bo jak już znasz, no to znasz, nie? Stary, ja grałem... Teraz miałem okazję odpalić Nioh po Soulsach. Stwierdziłem, że to jest dobry czas, bo jestem nakręcony na Soulsy.
Jak ci się podobało?
Stary, jaka ta gra jest dobra.
Tak, podoba ci się? A grasz w dwójkę czy w jedynkę?
No, nie ma chyba dwójki jeszcze
jest
na
Jest dwójka. Aha, na peceta, to nie wiem. Nie wiem.
Ja w nie no, ja gram na pececie. Oczywiście zgadnij, na czym gram.
Na Macu? Nie wiem.
Nie,
na klawiaturze?
Uwielbiam. Na myszce i na klawiaturze. Tak, bo grałem na padzie i okazuje się, że jest problem. Nie możesz lokować i ruszać klawiaturą jednocześnie.
W sensie czym? Ruszać czym?
No nie możesz lokować przeciwnika i ruszać kamerą jednocześnie.
No nie, no jak mógłbyś
mieć? Klawiaturą. No właśnie.
Jeśli lokujesz, to lokujesz.
No nie. No chcesz móc ruszając kamerą zalokować, odlokować się i zmienić coś.
No... Nie wiem.
I chcesz móc... dla mnie to jest... No jak? No chcesz... Możesz się zalokować na przeciwniku i patrzeć gdzie indziej, a uderzać w niego. Albo coś. Nie wiem, no wydaje mi się to takie logiczne.
Dziwne.
Grałem przez jakiś czas na klawiaturze i na padzie w ogóle. Bo zacząłem grę na padzie, bo nie ma... Bo oczywiście, kurwa, zajebiste są porty, kiedy... Mam rozkminę na ten temat, nawet ułożyłem, nie?
Dobra.
Kiedy patrzysz na port gry i mówisz proszę nie bądź chujowy, patrzysz na port, a port to są kurwa pierwsze Dark Soulsy i Batman Arkham Knight przybijają sobie piątkę, nie?
No, jeszcze nie wyszło, ale już są mody, które poprawiają jej działanie.
I wiem, taki, no dla mnie to był, jak zobaczyłem, to był mem, mówię, proszę nie bądź chujowy, nie? I ten. No Nioh jest na przykład, ma coś takiego, że na przykład w tym porcie niby dodali port klawiatury, ale i ikon, nie? Więc kurwa mu uczyć, jak wygląda, jak ma cały czas myślisz w formie kontrolera, nie? Mhm. Ale działa to. Naprawdę po jakimś czasie się przyzwyczaiłem i fajnie wychodzą nawet te zmiany stansów, wszystko jest fajne.
You do you, Mateusz, you do you.
Shine on, you crazy Mormons.
Dokładnie, shine on, you crazy Mormons. O Jezus Maria, nie wiem, gdzie byliśmy. To ci miałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem, co to było.
Możemy pogadać trochę o Nioh.
Muszę sobie zapisywać rzeczy, które wymyślam w trakcie, kiedy mówisz, bo potem kończysz wywód i ja nagle zapominam cztery rzeczy, które chciałem
mówiliśmy
powiedzieć.
Mówiliśmy o paczkach palenia.
Nie, jebaczka, paczki palenia. Kumiko jest na czacie. Kumiko, czy byliście na szczepieniu na COVID? Czy dostałaś szczepienie na COVID w tej swojej wiosce? Myślałem, że tylko lekarze dostają, a ty jesteś...
Napisała na szczepieniu pod Swartem. To ja odpowiem jej, Swartem mordeczko elo.
O czym mówiliśmy? Aha, o Nioh. Ja pograłem w tą grę trochę i generalnie nie wgryzłem się jakoś specjalnie. Może odrzuca mnie to, że znajdujesz tam 40 mieczy na minutę. Nie wiem.
O nie, stary, no to jak to od tego odejdziesz, to potraktujesz to jak taki motyw Diablo. Mhm. Znaczy wypadają ci przedmioty i chuj, potem je sprzedajesz, okej? Okay? To gra jest naprawdę niezła. Ma zajebistą fabułę, ma system walki, wydaje mi się, szybszy. Jest bardziej niewybaczalny niż w Dark Soulsach. W sensie w Dark Soulsach jest coś takiego, że jak ktoś cię uderza, to ty masz czas się odturlać. Ale tutaj nie, jak cię ktoś uderzy, możesz wejść w kogoś combo.
I want to be forgiven.
No właśnie, a tu nie ma, tu gra jest szybka. Jeżeli potrafisz na przykład wejść, sparować i przewrócić kogoś, odbić i tak dalej, to jesteś w stanie wygrać walkę z bossem w ciągu minuty, nie? To nie jest motyw Dark Souls, co walczę z Midirem, nie wiem, godzinę, nie? Bo czekam na openingi powoli, nie? Tylko walka jest faktycznie szybka. Sekiro mi się trochę przypomina, z tym, że Sekiro było całe oparte na tym poizie i parowaniu, nie? Jak tak. Przecież naprawdę z jakieś 3 godziny się wkurwiałem na tą grę i Ola mówi, po co to grasz? A ja mówię, bo wiem, że tam jest złoto pod spodem.
This is what I'm here for, I want to suffer.
Kumiko, nie musisz odpowiadać, jesteś nagrywana, nie musisz mówić o rzeczy ze swojego życia. Rodo nas zabije po tym. Ja nie dam... Chciałbym powiedzieć, że dam Niohowi drugą szansę, mam go w oryginale na PS4, ale chyba prędzej zagram w dwójkę kiedyś, po prostu. Hawarian, jeśli ona mnie nie słyszy, to moje sumienie jest czyste. dobra. Mamy już mało czasu, bo chcieliśmy się zamknąć w godzinie, nie?
Tak.
Zastanawiam się, co jeszcze chcę ci powiedzieć z tych rzeczy, które tutaj mamy, bo coś tutaj...
Co mi jeszcze chcesz
już
powiedzieć,
wiem.
Konrad?
Obrzydliwy akt homofobii, o tym ci chciałem powiedzieć, mam fajną rozkwinę w związku z tym. To jest ze Śląska.
Obrzydliwy akt homofobii.
Tak, słuchaj.
Śląska.
Koleś wynajmował swojego Amstaffa do seksu i wystawił ogłoszenie, przyszedł do niego 50-letni koleś i zaczął posuwać tego psa.
A psa? Myślałem, że wynajmujesz psa, żeby ruchał inne psy, żeby...
Nie, właśnie. Przykład... Znaczy, nie wiem, kto ruchał kogo, ale Amstaff został wynajęty do seksu 50-letniemu kolesiowi, który zmarł w trakcie stosunku. I teraz...
Okej. Okay.
Wezwali policję, kiedy byli pewni, że facet nie żyje. I w ten sposób policja dowiedziała się, że koleś wynajmował, wiesz, psa do kontaktów seksualnych. Ale... Powiedz mi... Jak bardzo musisz być homofobem, żeby nie powiedzieć, że ten koleś przyszedł ruchać się z tobą?
Ale...
Czemu mówisz policji, słuchajcie, ten koleś przyszedł tutaj ruchać mojego psa i umarł w trakcie? Czemu to mówisz? Jak dochodzi do tego?
Grożą mu 3 lata więzienia za to.
A jakby sam uprawiał seks z kolesiem, to prawdopodobnie...
Ciekawe, ile to będzie w psich latach.
Poszłoby mu z hartem. Nie wiem, czekaj. 3 lata?
W psich latach. To 12, tak? Bo razy 4 się robi coś
takiego. Latach. To wszystko jest, kurwa, taka bzdura. Małe psy, 28 lat, a średnie psy, 3 lata. Co? Średnie psy, 11 do 20 kilo, 3 lata, czyli tyle samo. Tyle chciałem powiedzieć a propos wymówek na rzeczy. Dobra, jeszcze zanim skończymy newsy, kurwa. Mam dzisiaj bardzo dużo newsów, które wszystkie są dosyć dobre. Na przykład, wiesz, że wychodzi nowy Bond?
W sensie dezodorant? No,
nowy film o Bondzie. Prawie. Wychodzi nowy film o Bondzie.
Dezodorant dla nastolatków.
Wychodzi nowy film o Bondzie, a częścią jakby świata Bonda jest to, że sprzedajesz product placement w każdym filmie. W każdym filmie on ma nowy zegarek Omega, w każdym filmie ma nowy telefon i nowy samochód. I wyobraź sobie, że przez COVID opóźniła się premiera nowej części Bonda tak bardzo, że muszą dokręcić nowe sceny z Nokią, ponieważ zestarzał się ten model, którego używa Bond w filmie.
No co ty gadasz?
Naprawdę, muszą dokręcić niektóre sceny i cyfrowo podmienić telefon w innych.
Wow, ciekawe.
To jest super ciekawe. No bo zakładam, że to płaci za dużą część budżetu filmu, nie wiem.
No... Tak, no. W ogóle ciekawy motyw, nie? Ale to jest fajne.
Fajnie, jak aktor przychodzi i mówi, przepraszam, czy Nokia zapłaciła więcej, żeby być w filmie, niż wy płacicie mi, żebym ja był w filmie?
Tak, a o co chodzi?
Tak, ale proszę pana, ta Nokia wykonała fantastycznie swoją robotę.
W przeciwieństwie do ciebie.
Mam jednego poważnego newsa. Rząd pracuje nad ustawą o cyberbezpieczeństwie, która będzie pozwoli wyłączyć serwisy internetowe bez uzasadnienia. Jeśli rząd stwierdzi, że wymagają tego względu obronności lub bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, to będą mieli prawo wyłączyć nasz dostęp do internetu, Mateusz. Nie mam nic zabawnego w związku z tym.
Co? Newsem. Co? Czekaj.
Jest nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie i uprawnia ministra odpowiedzialnego za sprawy związane z informatyzacją do wyłączenia serwisów internetowych nawet na 2 lata. To jest aktualne. Rządzący chcą jednak, aby ta decyzja mogła być podjęta bez żadnego uzasadnienia. Czyli po prostu...
Nie ma znaczenia czegoś takiego. A pandemia jak była? Pandemia też niby miała być uzasadniona, ale ostatecznie nie była. Zamknięcie biznesów nie jest praworządne. Musisz ogłosić, żebyś mógł prawnie z konstytucją zamknąć biznesy, musisz ogłosić stan wyjątkowy i wypłacić ludziom odszkodowania, ale rząd nie chce tego zrobić.
Może.
Więc generalnie to jest bardzo duży problem, nie? Dla mnie to jest taki motyw, że zmieniamy się w Chiny bardzo mocno, nie?
No jeśli, wiesz, no najgorsze byłoby, jeśli właśnie rząd będzie miał prawo po prostu wziąć i wyłączyć dostęp do internetu, no bo to daje im jakby nie tylko furtkę, ale prawdopodobnie też cały proces, przygotowanie takiego procesu, żeby to było łatwe do zrobienia. Także masz dużą kontrolę nad tym, czy ludzie mogą nas słuchać, Mateusz. Wyobraź sobie, że pogwałcone są prawa kobiet albo ludzi, albo kogokolwiek i chcesz jakby wszcząć jakiegoś rodzaju ruch, ale nie możesz słuchać podcastu w trakcie. To jest zdławienie mojej wolności.
Traversy.
To jest zdławienie mojej potrzeby eskapizmu. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli. Nie chciałbym, żeby jakby ta rzecz przeszła bez echa. Więc jest link w naszych notkach. Ewentualnie, jeśli słuchacie nas na żywo, w naszych newsach i linkach ktoś go rzucił, więc zsijcie to. Czy robimy szybką piłkę, czy przeskakujemy ją, ponieważ dusi nas czas trochę? I idziemy do after show.
Zróbmy szybką piłkę, zawsze jest fajna.
Chodźmy więc w szybką piłkę.
Twarde suty!
Czy chcesz przerzucić ją do następnego odcinka? Może to jest dobry pomysł. To przerzućmy ją.
Okej. Chciałem powiedzieć, że zawsze są rzeczy do szybkiej piłki, bo ja tam wrzucam rzeczy, które są w miarę zabawne, ale nie czuję, że będziemy o nich gadali dłużej.
Zrobimy z tego newsy później. Zrobimy z jeden odcinek szybkiej piłki.
Zrobimy jeden odcinek, gdzie będziemy udawali, że to są większe newsy. W aftershow w takim razie. Słuchajcie, mam ogłoszenie. Mam ogłoszenie. Jeśli, tak jak ja, nie macie za dużo czasu i czasami chcecie pograć 20 minut, czasami godzinkę, bo akurat macie taką opcję na kanapie.
Dzieci.
To nie róbcie sobie dzieci, to po pierwsze. Po drugie, założyłem serwer w Minecrafcie. Gramy w wersję javową i dane serwera są przyklejone w naszym dziale gierki giereczki i ja buduję tam karczmę. Więc jeśli macie ochotę wbić do nas i nie niszczyć tego, co inni zbudowali, ale zbudować coś swojego dla społeczności naszej, to zapraszam. Jest fajnie. Nazwałem ten serwer Dadcraft. Zakładam, że czasem może mnie nie być przez tydzień nawet, albo dwa.
Szanuję.
Nie wiem, co ty w ogóle myślisz o Minecrafcie. Grałeś kiedykolwiek w Minecraft?
Nie.
A miałeś Lego, jak byłeś dzieckiem?
Miałem. Lubiłem bardzo.
Możesz kiedyś chcieć spróbować, chociaż jest to dużo... To jest trochę gra, która zamienia grind w gameplay.
No musisz być na pewno podjarany tym, nie? Na pewno musisz się jarać... wiesz, Minecraftem.
Wiesz co, zróbmy?
W sensie, na pewno musisz się jarać robieniem, budowaniem rzeczy.
Tak.
Ja nie jestem... Ja myślałem o tym. U mnie wynika to chyba z lenistwa. Ja nie jestem producentem. Ja jestem konsumentem.
Wiesz,
nie?
Co zrobimy?
Pokazujesz content i ja jem ten content.
Zrobimy tak. Za miesiąc albo dwa, kiedy zrobimy już trochę rzeczy i będziemy mieli, wiesz, sieć kolejową pomiędzy domami i tak dalej, to zainstalujemy cię Minecrafta i wciągniemy cię na serwer na streamie i pokażemy ci rzeczy, które zrobiliśmy. A ty siądziesz sobie w karczmie, wypijesz piwko, pojedziesz pociągiem do Doriana i spuścisz się na jego książki.
Dobra, tak zróbmy.
Mam jeszcze jedną rzecz, o której chciałem ci powiedzieć. Widziałem serial Devs. Nie wiem, czy o nim słyszałeś, ale to jest serial twórcy Ex Machina.
Ja go widziałem.
Podobał ci się?
O Jezus. Nie.
Nie podobał ci się? Był super.
Był paskudny.
Bardzo fajny był.
O Jezus, co ci się podobało w nim?
Nie wiem, wszystko. Tak jakby... Podobała mi się cała jakby tajemnica, która jakby nie mogłem przewidzieć, jak się ten serial skończy trochę, dokąd właściwie ten serial zmierza, a jednocześnie finał mnie nie rozczarował za bardzo, to raz. Aktorka jest prześliczna i wygląda jak chłopiec, to dwa. Słodnie nakręcony, to trzy. Cztery, ten aktor, który gra głównego długowłosego kolesia, to jest koleś z Parks and Recreation.
To jest Nick Offerman.
Tak, ten, który reklamuje.
To jest jedyny powód, dla którego oglądałem ten serial.
To jest bardzo duży powód, warto zobaczyć go dla niego. Ale w sumie chciałbym wiedzieć, czemu ci się nie podobał.
Jest chujowe. Już ci powiem dlaczego.
Enough said.
Już ci powiem dlaczego. Już ci powiem. No tak. Ja oglądałem to jakiś czas temu, ale generalnie. Ale generalnie oglądając to, miałem takie poczucie, że oni. Że nic z tego nie wynika, nic z tego nie wynosisz. Oni budują ci zagadkę, ty oglądasz jakąś tam zagadkę. Ta zagadka jest rozwiązaniem Deus Ex Machina trochę. Czyli coś się dzieje i tyle ostatecznie. Same te motywy związane z wolną. Tam chyba jest. Z kwantami, czy tam wolna wola to był ten motyw, nie? Czy tam cofaniem się w przeszłość, czy coś takiego. Wszystkie te motywy były takie trochę uproszczone. Ja musiałbym zobaczyć.
Są uproszczone trochę, no.
Musiałbym zobaczyć jeszcze raz, żeby powiedzieć ci, dlaczego tak mocno hejtuję, ale akurat weszła Ola. Możesz mówić?
Ja? Czy Ola?
Powiedz nam, dlaczego devsy są chujowe.
Czy Ola mówi?
A, no tak, aha, no bo tam był, to się kończyło tak, że oni oglądali te alternatywne rzeczywistości w kwantach, tak? I pytanie było, czy to jest alternatywna rzeczywistość, czy to jest bieżący...
Tam nawet to było wszystko jakby, nie wiem, czy możemy spoilować zakończenie, ale... Czyli generalnie zakończenie ci nie ruszyło. W sensie, bo wiadomo, to jest serial typu Puzzle Box, oni budują tajemnice przez wszystkie odcinki, i jakby zakończenie musi cię zadowolić, jakby zwrócić ci ten czas, który zainwestowałeś jakby w oglądanie tego serialu, nie? Dlatego Losty rozczarowały tak dużo osób, bo trwało to 9 sezonów, a tutaj z kolei jest 8 odcinków, więc też nie masz aż tak dużo do zwrócenia.
Tak, no nie masz za dużej inwestycji czasu, a jednak miałem coś takiego, jak oglądaliśmy, że że jakby, kurczę, tak mi jest bardzo ciężko powiedzieć, jakby dokładnie teraz przypomnieć sobie. Pamiętam, że miałem straszny hejt. Po pierwsze, już wiem, co było.
No.
Zrobili ci jakąś historię i chyba tam jakąś historię miłosną, coś takiego, jakąś wrzucili, która była... Że ostatecznie chodziło mi o to, że z ciekawej, interesującej jakiejś historii wrzucili emocje, które zniszczyły bardzo mocno wszystko, bo te emocje były filerem. Czy ta laska była też jakaś taka negatywna, że ona płakała w każdym odcinku, czy coś takiego, że laska miała jedną emocję. Jestem smutna.
Tak, ona była bardziej, ona nie płakała chyba w żadnym momencie, ale ona miała taką zszokowaną twarz przez większość czasu.
Większość czasu jestem zszokowana.
Może żeby przybliżyć, jeśli ktoś w ogóle nie wie, o czym mówimy, to jest serial, który dzieje się w takiej dosyć niedalekiej przyszłości, gdzie są komputery kwantowe i laska i jej facet, który jest Rosjaninem, pracują dla firmy, która robi różnego rodzaju soft. I jej facet dostaje się do dywizji tej firmy, która jest super sekretna, gdzie nie wolno żadnych informacji wynosić i gdzie robią coś niesamowitego, bo ta firma jest super znana, super wielka. Jeśli widzieliście Ex Machina, to jest coś podobnego, gdzie masz po prostu jakiegoś kolesia, który jest super znany na cały świat, ma firmę, która robi niesamowite rzeczy i to jest właśnie ta firma. I ten jej facet ginie. I ona podejrzewa, że został zamordowany. Właśnie w tej firmie. Zaczyna dochodzenie. W międzyczasie oczywiście odkrywa, czym się tak naprawdę ta dywizja tajna zajmuje i to wszystko ma w założeniu być takie mind-blowing. A czy jest, czy nie jest, to już chyba jest kwestia was.
A czy jest?
Dla mnie było wystarczająco mind-blowing, żeby zwrócić mi za te 8 odcinków, które zobaczyłem.
No dla mnie nie. Ja pamiętam, że mówię, że jak się skończyło, to mówiłem thank God.
No, nie wiem. Dla mnie też, wiesz co, sam serial był dla mnie ciekawy, bo tam jest dużo rzeczy związanych z taką typową akcją po prostu, z tym, że mają takiego ochroniarza w tej firmie, który na nią poluje, który jest jakby osobną postacią zupełnie.
Właśnie, to był jakiś taki dziwny wątek. Ja pamiętam, że było to, że jakieś te kradzenie tych sekretów i tak dalej, wszystko wydawało mi się takie bardzo niepotrzebne.
Ja wiem.
Pamiętam, że miałem też jakąś taką mocną dziurę fabularną, że skoro przewidywali wszystko, to nie przewidzieli tego, że on będzie tam za nią podążał. Coś to jakieś
oni mieli, ale oni mieli fajną furtkę, bo oni zakładali, że osoby, które teoretycznie znały przyszłość lub wiedziały, co się wydarzy, że one nie wierzyły w to, że tę przyszłość można zmienić. Także one po prostu podążały, bo wierzyły, że nie da się inaczej. Ja ten serial polecam. Mateusz go nie poleca. Wydaje mi się, że powinniście zobaczyć jeden odcinek. I zobaczyć dalej.
Nie powinniście.
Jeśli wam się nie spodoba, to tracicie tylko kilka godzin. To nie jest 8 życie. Sezonów.
Tracicie tylko życie. Pamiętajcie, macie jedno.
Well, what have you seen? Widziałeś ten serial WandaVision, o którym wszyscy rozmawiają teraz?
Nie widziałem WandaVision.
To jest na bazie jakiegoś komiksu ostatnio, który zrobił jakąś dużą furorę.
Z Marvela. Bo to Wanda Maximoff.
Tak, Wanda Maximoff i koleś, który jest robotem.
Przestałem oglądać te rzeczy. Ja też nie widziałem Avengersów, więc... Nie,
a widziałeś ten? Avengers ostatnie dwa?
Nie, Konrad, ja przestałem po pierwszym.
Jezus, Mateusz. A widziałeś wszystkie filmy, które dążyły do Endgame? Bo jeśli nie, no to nie warto.
Nie, Konrad, nie widziałem Endgame, nie widziałem w ogóle Avengersów.
Ale czy widziałeś wszystkie inne filmy? Czy widziałeś te 25 Konrad, filmów przed Endgame'em?
Poszedłem na Avengersów pierwszych.
No?
I zasnąłem.
I to
było z tobą w kinie.
To pierdol to, Mateusz.
Więc stwierdziłem, że może już nie jestem, może już jestem za stary na to. I się tak przyzwyczaiłem, mówię, chyba jestem za stary na to, żeby oglądać Avengersów.
Nie, no to nie trać czasu. Nie trać czasu, Mateusz. Jeśli Avengers cię nie kupiło, to raczej nie kupicie też Endgame, ani ten film wcześniej, Impossible, coś tam, czy jak on się nazywał. Możesz sobie darować, ale musisz wiedzieć, że ja jestem bardzo sceptyczny i trochę cięty na amerykańskie komiksy, a wciąż lubię Marvelowe filmy. Także ten. Także co? Nic. Ja ten film serial zobaczę, także dam wam znać, co o nim myślę, kiedy już to zrobię. Belle mi teraz o nim napisał, dlatego zapytałem.
Czaję. No u mnie wygląda tak, że no mówię, że ten Wanda, że może faktycznie wejdę, ale z filmem o superbohaterach gdzieś odlatuje, nie? Mm-hmm. Są trochę dla mnie takie primitywne. Ale widziałem parę fajnych rzeczy. Zacznijmy od słabszych.
Okay.
Najsłabszą rzeczą, jaką widziałem w tym tygodniu jest Over the Moon, jest to animacja.
O.
Która zaczyna się zajebiście, a kończy się blobami.
Ja widziałem.
Pierwsze 15-20 minut jest zajebiste. Pierwsze 15-20 minut jest zajebiście. Masz takie wrażenie, że to jest stary Disney, gdzie śpiewają piosenki, jest jakaś historia fajna i tak dalej. I potem mała Chinka leci w kosmos i pojawiają się bloby.
Ej, ale
takie
to...
bloby jak w Soulu i tak dalej. Takie wszystkie, taki lazy animation.
Glenn Keane jest w ogóle reżyserem tego filmu. To jest legendarny animator. Teraz mam go ochotę zobaczyć.
Może jest reżyser, jest okej, ale scenariusz posysa pałkę i generalnie nie ma sensu. Masz coś takiego, że oglądasz to i miałem coś takiego. Siedzimy z Olą, patrzymy na siebie i mówię, wyobraź sobie, że masz dziecko i pytasz się tego dziecka, co się teraz dzieje, po co ta osoba tu idzie. I to dziecko nie jest w stanie powiedzieć. Ja nie jestem w stanie powiedzieć do końca, nie? Ola wymyśliła być może, nie? Ale masz coś, miałem coś takiego, że zamiast rozwiązywać postacie, konflikty między postaciami, to oni tworzą fikcyjne duszki, które odseparowują ludzkich bohaterów od siebie i uciekają coraz bardziej w jakąś taką, w taki świat, wiesz, jakby to powiedzieć, wyobrażenie, zamiast w rzeczywistość, zamiast nauczyć dziecko, że konflikty rozwiązuje się w jakiś sposób i zaczynasz rozumieć innych ludzi, no to nie ma tego, nie? To jest...
Może to ty powinien być ojcem, Mateusz. Ja muszę ten film zobaczyć w takim razie.
Może to ty powinien być ojcem.
Bo to nie jest, myślałem, że nagle przez chwilę, że go widziałem, bo jest jeszcze jeden film z taką vaguely azjatycką bohaterką, która ratuje człowieka śniegu. Ale to nie jest ten sam film. Jaki jest produkcji ten film? Jaka firma go zrobiła?
Mi się wydaje, że to jest Ameryka, bo to są same amerykańskie nazwiska.
Tak, ale zastanawiam się, jakie to jest studio.
Netflix.
O! DreamWorks, mówi pan M.
DreamWorks? Nie widzę DreamWorksa nigdzie loga.
Ja też nie widzę nigdzie loga DreamWorks. Także... Możemy zaufać panowi M,
generalnie
albo jebać.
To jest strasznie ciężkie jest to, bo biorą tą rzecz, biorą tą animację, robią coś fajnego, a potem to się rozkleja. I mówisz, kurwa, zaczęliście tak fajnie, dlaczego nie mogliście tego dokończyć? I kończy się film i masz takie poczucie straty, bo mówisz, kurwa, dobra, zostawmy, Over the Moon.
To nie jest DreamWorks jakby co.
Promising Young Woman. To jest ciekawy film, to jest revenge porn.
Sony Pictures.
No. W której Carey Mulligan, którą, nie wiem, znasz z różnych filmów, jest jakąś taką... Ona ciekawe bardzo, bo laska w filmie mówi, że ma 30, wygląda na 40, a w rzeczywistości ma 35. Nie?
Ona wygląda zawsze w filmach, jakby była bita w związku, w którym się znajduje.
No, oczywiście, nie? Oczywiście. No tak, tak. Tak czy siak jest to... jest to fajne... Jest to taki fajny revenge porn, ale no mieliśmy coś takiego, że kończy się tak jakby trochę... Jest to taki uneventful na zasadzie. Kończy się i mówisz...
To jest ten film, który... Gdzie myślisz, że laska będzie porywana i mordowana, ale tak naprawdę ona zabija ludzi.
No generalnie oni ci pokazują od początku, że ona się upija, chodzi na imprezy, wyrywa kolesi, a potem wcale nie jest pijana i się mści na tych kolesiach.
Okej.
Okay. W różny sposób. No i film idzie tą stroną. Nie jest zły, ale ona jest taką Mary Sue. Ona nie ma żadnych wartości poza tym. To tak Mateusz? Jakby to skonsumowało trochę jej życie.
A czy czasem ona idzie do baru i się upija i kończy z kolesiem w domu i on jakby nie jest mordercą ani chujem, tylko jest fajny i uprawiają dobry seks i on mówi, i co, podobało ci się ona? A, liczyła na coś innego?
Jest trochę coś takiego. Kojarzysz Paul Burnham?
Tak!
To on gra... takiego kolesia w tym filmie.
No nie, teraz muszę zobaczyć ten film.
No musisz zobaczyć, bo on jest warty tego. Ten Bo Burnham naprawdę jest niezły, on robi zajebistą rolę.
On jest świetnym komikiem w ogóle, jeśli ktoś go nie zna.
On jest zajebistym komikiem i on gra naprawdę fajną rolę w tym filmie.
Piszę
to film jednak jest tendencyjny, nie? Film jest trochę... Jakby to powiedzieć, no my brechtaliśmy, że to będzie z tego, że to będzie full feminizm 100% non-stop, nie?
A był?
No, nie chcę ci spoilować.
Dobra, zobaczę ten film, bo byłem trochę na płocie, bo się też spodziewałem tego.
Ale jest zajebisty film. O wiele lepszy niż ten, kurwa, Promising Young Woman, który został nominowany do Złotych Globów i jest to polski film. Jest to starszy film oczywiście, jest to film Pokot.
Pokot też był nominowany do rzeczy. Czy on nie był nominowany do Oscara? Czy on nie wygrał jakiegoś Oscara?
Pokot jest... Ta, Srebrny Niedźwiedź, jakieś nominacje. Pokot jest...
Srebrny Niedźwiedź, kurwa.
Polskim filmem. Zajebistym, bo to jest chyba czeska nagroda jakaś.
No fajny plakat.
Złoty Niedźwiedź w Berlinale, bo to jest maskotką Berlina jest...
Berlin Anale!
No powiem ci tak. Jest to bardzo dobre kino. Po prostu. Wydaje się na początku trochę naiwne, a z czasem się rozkręca i jest spoko. Bardzo fajny motyw. I no jest to ciekawe, bo obiorą, tak jak ten Promising Young Woman jest osadzony w jakiejś takiej bliżej niesprecyzowanej Ameryce i jest przez to nudny trochę, tak tutaj jest ustawiony w Polsce, w Sudetach. Te wszystkie rzeczy obok mają sens i się uzupełniają fajnie. Mhm.
Jaki to jest rodzaj filmu w ogóle?
Thriller.
O, nice.
Thriller, tak. No to jest zagadka, jakbyś miał powiedzieć. Obydwie filmy, ale Pokot tak samo. No bo Pokot opowiada o sytuacji, że jest babka, która jest aktywistką, są myśliwi, no i nagle ktoś zaczyna mordować tych myśliwych. A ta babka, która jest aktywistką, jest starą babcią, nie?
Tak, może jest wilkołakiem.
No i to jest cały ten film, ci trochę to sugeruje, nie? No
ale fajnie. To brzmi fajnie. Powinienem zobaczyć ten film. Zobaczyłbym jakiś polski film inny niż, wiesz, Cury Dancingu.
Nie, jest zajebisty. Jest dobra obsada bardzo. gra tam. Jest tam też Jakub Gierszał, który w każdej scenie wbiega w kadr i mówimy, losowy Gierszał się pojawił i wbiega na ten, coś robi i wybiega. I
dlaczego wygląda, on wygląda tak, tak znajomo? Dlaczego Gierszał? On wygląda tak znajomo, jakbym go widział w jakimś filmie?
Gierszała czy kogo?
No, Gierszała.
Fajny koleś. On tak grał w Sali Samobójców, w tych... To jest dobry koleś.
Grał w Córach Dancingu.
Tak, też tam grał.
Tak, no, bo ja wiesz, ja widziałem od czasu ostatniego, pierwszego Killera widziałem może 5 polskich filmów i jednym z nich był Killer 2. fajnie. Zachęciłeś mnie. Jeśli mogę go gdzieś zobaczyć, to spróbuję go zobaczyć. Jeśli kiedyś będę miał jeszcze czas na cały film.
Kiedyś?
Musiałbym zacząć oglądać w momencie, kiedy dziecko zasypia i skończyłbym oglądać, jak zaczęłoby się budzić na kolejne karmienie. Ale Mateusz, nic nie trwa wiecznie. Prędzej czy później to dziecko urośnie chyba. I wyjedzie na studia.
Sprzecznie, nikt nie trwa wiecznie.
Okej, dobra. I wiesz co? Zamknęliśmy się w godzinie. Co ty na to?
Dzięki.
Dzięki również. Dzięki wam wszystkim na czacie za waszą obecność i wasze ciepłe literki. Dzięki Mateusz i co?
Kupa do wrót ci stuka.
Tyle ci powiem.
Trzymajcie się, na razie.
Cześć. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.